Rozmowy niedokończone. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Ważna rocznica 2021 roku. Analizę poprowadzi profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witamy panie profesorze na naszej antenie.
Szczęść Boże.
Jesteśmy po pierwszej części. W telewizji trwamy o ważnych rocznicach, które przypadają w 2021 roku. Teraz na antenie Radia Maryja prosimy pana profesora o przybliżenie nam tych najważniejszych. No i też wiadomo, że jak to w rozmowach niedokończonych, już teraz zapraszamy naszych radiosłuchaczy do tego, by współtworząc te rozmowy niedokończone wskazali, dopytali o te rocznice, które oni sami zauważyli i które warto w tym roku 2021 pogłębić i w jakiś sposób bardziej uroczysty przeżyć. Prosimy, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Rzeczywiście ten rok, który rozpoczynamy, obfituje w różne okrągłe rocznice jubileusza, które jak każde tego typu wydarzenie no, skłania do refleksji, bo to, te rocznice mają nam służyć przede wszystkim też do wspomnienia tych pewnych aspektów historii naszej ojczystej, ale także historii no, także Kościoła powszechnego, które no, pokazują skąd jesteśmy, jaką drogę przeszliśmy, a więc też no, budują naszą tożsamość, czy to właśnie tożsamość jako Kościoła katolickiego i też jako wspólnoty narodowej. A więc warto wspomnieć, że w tym roku obchodzimy ważne rocznice dotyczące historii Polski w XX wieku, jak i życia no, wielkich synów narodu polskiego, wielkich pasterzy Kościoła, a więc świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. W tym roku obchodzimy 30-lecie pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski, tej pierwszej po upadku muru berlińskiego, kiedy Ojciec Święty przybył w 1991 roku w czerwcu do Polski i pokazywał nam, jak budować trzecią niepodległość w oparciu o skałę dekalogu, jak mówiło, te 10 słów Pana Boga skierowanych do ludzi. I wskazywał to jako najpewniejszy fundament dla budowy odrodzonego, już pewnie niepodległego, czy dobijającego się do niepodległości państwa polskiego. W tym samym 1991 roku, a więc też 30 lat temu, Ojciec Święty ogłosił 1 maja, dzień świętego Józefa Rzemieślnika, swoją kolejną ważną, bardzo ważną encyklikę społeczną Centesimus Annus, stulecie pierwszej encykliki społecznej Kościoła, Rerum Novarum, papieża Leona XIII, stąd tytuł tej encykliki, Centesimus Annus, czyli stulecie. I tam wśród wielu innych bardzo ważnych, ciągle aktualnych obserwacji, spostrzeżeń i analiz Jana Pawła II znajdują się bardzo profetyczne słowa, które można powiedzieć, no, w jakimś sensie ich trafność odczuwamy na naszej skórze, a więc to zdanie Ojca Świętego w tej encyklice, że demokracja pozbawiona wartości wcześniej czy później przeradza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. W tym roku także przeżywamy czy wspominamy 40-lecie zamachu na świętego Jana Pawła II na placu świętego Piotra 13 maja 1981 roku. Ten dramatyczny maj sprzed 40 lat, bo także w maju 40 lat temu umierał i umarł sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, na którego beatyfikację tak bardzo czekamy. I także w tym roku obchodzimy 120-lecie urodzin kardynała prymasa Wyszyńskiego. To jest, przypomnijmy, też rok prymasa, tak ogłoszony przez polski parlament, więc jest to także zachęta do nas, aby ciągle pogłębiać wiedzę naszą o nauczaniu i dziele kardynała Stefana Wyszyńskiego. A więc mamy też bardzo ważne rocznice dotyczące, jak już to wspomniałem, dwudziestowiecznej historii Polski, a więc będziemy wspominać stulecie zawarcia traktatu ryskiego, który formalnie kończył wojnę polsko-bolszewicką, jak i stulecie uchwalenia pierwszej konstytucji II Rzeczypospolitej, tak zwana konstytucja marcowa z 1921 roku. Wspominamy stulecie III Powstania Śląskiego, które wybuchło w 1921 roku i które przesądziło o tym, że przy podziale Górnego Śląska, które przeprowadzili alianci, Polska dostała tę, można powiedzieć, mniejszą, ale najbardziej wartościową część z okręgiem przemysłowym niemal w całości na Górnym Śląsku, to z pewnością zwiększało radykalnie szanse też na ekonomiczne przeżycie państwa polskiego, które przecież od razu, można powiedzieć, było skonfrontowane z rewizjonizmem państwa niemieckiego, także na polu gospodarczym, gdzie wojna gospodarcza wypowiedziana Polsce była właściwie od początku istnienia II Rzeczypospolitej. Przeżywamy także, będziemy przeżywać w grudniu tego roku dramatyczną rocznicę dramatycznego wydarzenia, 40-lecia wprowadzenia stanu wojennego przez komunistów w Polsce. I z drugiej strony mamy bardzo radosną jednak rocznicę, 30-lecie pierwszych w pełni wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Jak widać, te rocznice się tak przeplatają. Wspominamy radosne wydarzenia i dramatyczne wydarzenia. No, pokazuje to tą historię, jaka była. To jest rzeczywiście nadzieja i radość, trwoga i smutek, tak cytując, można powiedzieć, pierwsze słowo ważnej deklaracji Soboru Watykańskiego II, Konstytucji Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes, ale tam dalej są właśnie też wzmianki o tych nie tylko nadziei i radości, ale także smutku i trwodze. Taka jest historia człowieka i w tych rocznicach także to widzimy. Tak jak chociażby w tej dzisiejszej rocznicy, jakże smutnej, dramatycznej dla historii całego Kościoła, bo 500 lat temu papież Leon X ogłosił, można powiedzieć, został zmuszony do ogłoszenia bulli ekskomunikującej Marcina Lutra. Przypomnę, wcześniej papież dał szansę, można powiedzieć, na zastanowienie i opamiętanie się, no ale jak wiemy, reakcja Marcina Lutra była taka, że tą bullę, która jeszcze wzywała do opamiętania się, spalił przed murami Wittenbergi i drogi do pojednania już nie było, więc konsekwencją była ta ekskomunika, która pociągnęła oczywiście ze sobą dramatyczne skutki, ale przypomnijmy, od wystąpienia Marcina Lutra minęło ponad 3 lata, 1517, a tu 1521, więc papież czekał, no ale nie doczekał się tego, co chciał, czyli pojednania i Marcin Luter 500 lat temu podczas Sejmu Rzeszy w Wormacji wypowiedział te słynne słowa: tu stoję i inaczej nie mogę. To była ta deklaracja, że nie będzie żadnych wstępnych kompromisów. I to oczywiście była bolesna rana, o której trzeba pamiętać, której także trzeba wyciągać wnioski, także doceniając to dobro, jakim jest utworzony przez samego Chrystusa Kościół powszechny. Pan Jezus powiedział do Piotra: na tobie zbuduję mój Kościół, czyli w liczbie pojedynczej, nie liczbie mnogiej, więc ten Kościół jest jeden, powszechny, apostolski i katolicki.
Ważna rocznica 2021 roku. Naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Też jeżeli 30 wspominamy 1991 rok, to też należy wspomnieć powstanie Radia Maryja 30 lat temu. To w tym roku przeżywać będziemy 30. rocznicę powstania naszej rozgłośni. Panie profesorze, w pierwszej części mówiliśmy też dużo o takiej historii konstytucji, zwłaszcza tej marcowej, ale też tej konstytucji 3 maja. I z tym wszystkim związany też traktat ryski, gdybyśmy w tej drugiej części też mogli kilka słów poświęcić tym wydarzeniom.
Te wszystkie wydarzenia mają wspólny mianownik, akurat te, które przed chwilą ojciec wspomniał, bo one dotyczą One dotyczą budowania polskiej wolności, polskiej suwerenności, ale suwerenności nie tylko politycznej, ale właśnie suwerenności, można powiedzieć, kulturowej, na którą tak bardzo zwracał uwagę prymas Wyszyński, który ciągle powtarzał, że my musimy myśleć polskimi mózgami. Myśleć polskimi mózgami w pojęciu kardynała Wyszyńskiego oznaczało, że trzeba dostosowywać czy to badania naukowe, czy właśnie myśl polityczną, kulturę polityczną do naszych potrzeb, do naszego miejsca w Europie, w którym się znajdujemy, do wyzwań, które stoją przed Polską, a nie jakimiś wyimaginowanymi ogólnymi kategoriami. I jak popatrzymy właśnie na te konstytucje, czy konstytucję 3 maja, czy konstytucję z 1921 roku, one wyrastały oczywiście, chociaż rzecz jasna czerpały także z obcych wzorców, tak jak konstytucja majowa, tam były duże wpływy oczywiście też zachodnioeuropejskiego oświecenia, czy w konstytucji marcowej, no też zapatrzenie się we wzorce ustrojowe zachodnich demokracji parlamentarnych, przede wszystkim Republiki Francuskiej, ale jednak jedna i druga wyrastała z tych potrzeb Polski, także z tej naszej kulturowej, duchowej tożsamości. Wspominałem o tym w naszym telewizyjnym wejściu, że jedna i druga konstytucja zaczynała się od wezwania imienia Bożego, Invocatio Dei, prawda, zawarte w jednej i drugiej preambule, co otwierało i potwierdzało tą tradycję polskich konstytucji, polskiego konstytucjonalizmu, który budował ustrój państwa, no bo ustawa zasadnicza jest najważniejsza, fundamentem prawa w każdym państwie, na wspomnieniu imienia Bożego, na uznaniu tego nadrzędnego autorytetu, jakim jest i pomocy, jaką jest Boża opatrzność. I to jest bardzo, bardzo ważne. To w jakimś sensie też łączy się z tą rocznicą, o której wspominałem, 30-lecia tej pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski po oficjalnym ogłoszeniu upadku komunizmu. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Takie było hasło tej pielgrzymki. Bogu dziękujcie. I to przede wszystkim, do tego wzywał Ojciec Święty wtedy 30 lat temu. I to podziękowanie Bogu za okazję do pisania w sposób swobodny konstytucji, do tego, że Polacy mają szansę swobodnie określać swój ustrój polityczny, to podziękowanie jest widoczne zarówno w preambule do Konstytucji 3 maja, jak i w preambule do Konstytucji Marcowej z 1921 roku. Umiejętność bycia wdzięcznym Bożej opatrzności to jest wielka umiejętność. Nie każdy się potrafi na to zdobyć, jak wiemy, jak obserwujemy także niestety, co dzieje się w naszych realiach. Jak popatrzymy na tekst preambuły do Konstytucji z 1997 roku, to tam tego elementu wdzięczności, no w ogóle nie ma Invocatio Dei, ale też nie ma tego elementu wdzięczności, prawda, Bożej opatrzności za tą wolność, którą została nam przywrócona. To o tym warto pamiętać, jak wspominamy właśnie te wydarzenia, no bo przecież też te wydarzenia stricte polityczne, o którym mówimy, trzecie powstanie śląskie, czy traktat rycki, one były ważnymi etapami budowy II Rzeczypospolitej, ale one pokazywały ten własny polski wysiłek, ten wysiłek całego narodu, także wbrew różnym naciskom zewnętrznym czy opiniom międzynarodowym, realizacja celu, tak jakim było ukształtowanie polskiej granicy na wschodzie, to przecież w dużej mierze ona odbywała się rzecz jasna wbrew bolszewikom, ale także nie ma co do tego żadnych złudzeń, wbrew poważnym segmentom zachodnioeuropejskiej opinii publicznej, czy gabinetów zachodnioeuropejskich. Jak wiemy, przecież tak zwana linia Kerzona, która właściwie pozostawiałaby Sowietom i Wilno, Lwów już w 1919-20 roku, no to została wymyślona przecież w Londynie, prawda? Więc tutaj mamy do czynienia, a z drugiej strony Górny Śląsk, ten Śląsk, który został wywalczony, można powiedzieć wydarty, w tych kolejnych powstaniach śląskich, ale też jest dowodem na tego niezłomnego przywiązania do polskości, budzenia się polskości też na tych ziemiach. O tym warto pamiętać na przełomie XIX-XX wieku, jak ojciec słusznie podkreślił w wcześniejszej naszej telewizyjnej audycji. Mamy także w tym roku 20-lecie strajku szkolnego dzieci i rodziców i tych dzieci we wrześniu. Potem te strajki szkolne się powtarzały na początku XX wieku. To przy tej okazji też warto wspomnieć, że to jest ten okres budzenia się polskości, umacniania się też polskości na tych ziemiach, które były przecież wydane na bardzo twardy ucisk germanizacyjny, kiedy państwo, jakim były wtedy Niemcy, Rzesza Niemiecka, państwo bardzo nowoczesne, które pieło się we wszystkich wskaźnikach wzrostu gospodarczego, demograficznego, wojskowego, kulturalnego. Wystarczy przejrzeć spisy laureatów Nagrody Nobla z początku XX wieku, żeby to zobaczyć. To na wschodzie, to znaczy w tych prowincjach, które stanowiły zabór pruski, tam miejsca na kulturę i na delikatność nie było. Tam była brutalna polityka germanizacyjna, czego bardzo boleśnie właśnie doświadczyły dzieci wrzesińskie. Ale jednak w tym klimacie takiej bardzo brutalnej walki wytoczonej Polakom przez państwo niemieckie, jednak ta polskość się budziła, odradzała się, tak jak właśnie na Górnym Śląsku. Też przede wszystkim dzięki Kościołowi, dzięki wsparciu dla tego odradzającego się ruchu polskiego wielu bezimiennych bohaterów, księży, działaczy katolickich, których my dzisiaj nie pamiętamy, nawet w źródłach oni się nie pojawiają, ale oni byli i ich wspólnym dziełem było to, że no właśnie była możliwość dla działania takich wielkich postaci, które znamy z dziejów i powinniśmy o nich ciągle pamiętać przy okazji właśnie tych rocznic, jak na przykład Wojciech Korfanty na Śląsku, ale także przecież on był członkiem Naczelnej Rady Ludowej, która obradowała w Wielkopolsce, w Poznaniu, więc tu mamy do czynienia i w przypadku Konstytucji, i w przypadku tych wydarzeń politycznych właśnie z tym wspólnym mianownikiem, jakim jest niepodległość Polski, ale niepodległość Polski, która w wymiarze politycznym się objawiała od 18 roku i utwierdzała się w wyniku zwycięskiej wojny z bolszewikami i powstań śląskich, ale ona wyrastała właśnie z tej niepodległości, tej suwerenności wewnętrznej, duchowej, kulturowej. My nie możemy realizować obcych zleceń, jak pisał prymas Wyszyński w 1981 roku, krótko przed swoją śmiercią. My nie możemy realizować obcych zleceń. To jest też takie bardzo mądre zdanie, które pokazuje też wielkość prymasa jako męża stanu, jako polskiego męża stanu. Nie nacjonalistę, nie szowinistę, tylko właśnie patrioty, który kochał ojczyznę, kochał naród ochrzczony, jak wielokrotnie powtarzał, i służył jemu. I to jest też, jak widać, proszę zwrócić uwagę, to wszystko, te wszystkie rocznice, te osoby, które wspominamy, one się łączą z sobą, to one rzeczywiście tworzą, czy współtworzyły tą wielką wspólnotę, którą nazywamy i Kościołem, i narodem, i wspominając te rocznice, one nas zapraszają, żebyśmy na nowo odkrywali te wielkie karty naszych dziejów, często zapominane, często przemilczane, czy takie, które próbowano nam wmawiać, że trzeba się ich wstydzić, a właśnie nie, trzeba je na nowo odkrywać. No właśnie, idąc tropem świętego Jana Pawła II. Bogu dziękować i nie gasić ducha.
Ważną rocznicę 2021 roku profesor dr habilitowany Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56 655 23 33 33 lub 23 66. Panie profesorze, gdy przeanalizujemy tę konstytucję uchwaloną 17 marca 1921 roku, to biorąc pod uwagę jeszcze trwającą wojnę polsko-bolszewicką, po 1918 roku mamy niespełna 2 lata, jest konstytucja. 1989 rok, Solidarność, Wolność, pierwsze wybory, o których wspominaliśmy, 27 października 1991 roku, a konstytucja dopiero w 1997 roku. Jak by pan porównał tę siłę polityczną, ale też tę siłę społeczną tych dwóch, powiedzmy, epok powstawania konstytucji? Konstytucja II Rzeczypospolitej, konstytucja III Rzeczypospolitej?
No to jest bardzo celna i cenna uwaga ojca Benedykta, bo tutaj rzeczywiście warto zwrócić uwagę na tą chronologię, na te lata, które oddzielają kolejne wydarzenia. Bo rzeczywiście, jak popatrzymy na tempo wydarzeń u progu II Rzeczypospolitej, Piłsudski przyjeżdża w listopadzie 18 roku do Warszawy, mówię już skrótami, i w styczniu 19 roku wybory do Sejmu Ustawodawczego. Luty 19 mała konstytucja, konstytucja regularna, można powiedzieć, 21 rok. W międzyczasie wojny na wszystkich granicach, powstanie wielkopolskie, wojna z Ukraińcami, wojna z bolszewikami, zdjęcie z Czechami, o Śląsku Cieszyńskim, więc właściwie na każdym odcinku mamy wojnę o granicę i właściwie też o wojnę o przetrwanie, jak w 1920 roku. A mimo to w takim tempie ustawa zasadnicza jest uchwalona. W 1989 roku, jak wiadomo, żadnej wojny, Bogu dzięki, nie musimy toczyć. No właśnie, pierwsze wolne wybory, w pełni wolne wybory do Sejmu, do parlamentu, to jest 1991 rok, 2 lata, prawda, po 89, a konstytucja, jak ojciec wspomniał, 8 lat po. Dlaczego tak? Wydaje mi się, patrząc okiem historyka na tą rzeczywistość, to przede wszystkim bierze się z pewnej mentalności, to znaczy twórcy II Rzeczypospolitej. Nawet ci wielcy adwersarze, Piłsudski czy Dmowski, oni stali na jednym, czy jedno mieli wspólne, zasadniczą cechę i myśl, że ta druga niepodległość, odrodzona Rzeczpospolita, musi być budowana na wolnościowych, demokratycznych podstawach. Znaczy, mieli wielkie zaufanie, jeden i drugi, do obywateli, do Polaków, którzy mają budować tą drugą Rzeczpospolitą. Stąd przecież ordynacja wyborcza ogłoszona dekretem naczelnika państwa pod koniec 18 roku była ultrademokratyczna. Tam była, jak wiemy, po raz pierwszy kobiety dostały pełne prawo wyborcze. Polska jako jedno z pierwszych państw na kontynencie takie pełne prawo wyborcze kobietom przyznała grubo wcześniej niż tak zwane rozwinięte demokracje zachodnie to uczyniły. Więc wielkie zaufanie do Polaków jako twórców niepodległości. Natomiast jak popatrzymy na to, co działo się po 1989 roku, to mamy takie kolejne odsłony nieufności do Polaków, żeby jak najdalej ich trzymać od spraw państwa i takie myślenie na zasadzie my wiemy lepiej. My, to znaczy te różne samozwańcze elity, bo przecież taki sposób myślenia już zaczyna się przy okazji, przypomnijmy, tak zwanej listy krajowej, która została ścięta, mówiąc kolokwialnie, przez wyborców 4 czerwca 1989. No i zaczynają się wygibacje w postaci zmiany ordynacji wyborczej między pierwszą a drugą turą wyborów. To jest niedowiary, ale coś takiego było. I to przy okazji to jest wspominana ta data jako narodziny Polski Demokratycznej, kiedy podeptano właściwie wolę Polaków, którzy celowo skreślali te nazwiska z listy krajowej, bo oni życzyli sobie komunistów w Sejmie, a wtedy obowiązywała zasada pacta sunt servanda, ale pakty miały obowiązywać tylko te zawierane z komunistami, a nie z Polakami. Bo właściwie Polacy mówię teraz o wyborcach, nie w sensie etnicznym. Wyborcy mieli być właściwie gdzieś jako dodatek, taki bardzo niebezpieczny. Ja mówiłem także przy okazji naszego wejścia telewizyjnego, że też ta droga do pełni wolnych wyborów w 1991 roku była bardzo, bardzo ciernista. Polska właściwie jako jeden z ostatnich państw dawnego bloku komunistycznego w Europie Środkowej takie w pełni wolne wybory, swobodne, przeprowadziła właśnie w 1991 roku, no bo te elity, które nazywamy elitami okrągłostołowymi, one uważały, że nie należy się śpieszyć z tymi wolnymi wyborami. Polacy są niedojrzali do demokracji i że jeszcze nie, że trzeba by może jakąś partię taką ogólnosolidarnościową na bazie komitetów obywatelskich powołać. To jest taki właśnie ten zupełnie inny sposób myślenia, prawda, który oddziela twórców II Rzeczypospolitej od tych, którzy tworzyli Rzeczpospolitą III. I szanse na przełamanie tego impasu dawało posłuchanie tego, co proponował, czego nauczał święty Jan Paweł II, bo on rzeczywiście tym mocnym nauczaniem w 1991 roku, jak pamiętamy, w pewnych momentach wprost krzyczał, ale krzyczał, ten krzyk był krzykiem troski, takiego dramatycznej troski o Polskę i o Kościół w Polsce, więc gdyby wtedy posłuchać, gdyby rzeczywiście na serio wziąć sobie do serca te słowa, to rzeczywiście byśmy budowali na skalę prawdy tą trzecią Rzeczpospolitą. Ta demokracja byłaby rzeczywiście od razu wyposażona w tą skalę wartości, która jest zawarta w dekalogu. Natomiast było tak i w wielu aspektach jest tak, że niestety to przestroga świętego Jana Pawła II, którą wtedy wypowiedział na kartach encykliki Centesimus Annus w 1991 roku przed zakamuflowanym totalitaryzmem. W wielu miejscach się także niestety w Polsce spełnia, bo ta troska o budowę niepodległości w oparciu o ludzi sumienia, jak mówił święty Jan Paweł II wielokrotnie, ona jest ciągle przed nami. I to wezwanie, którą wtedy papież do nas kierował, że i przypomnienie, że egzamin z naszej wolności jest dopiero przed nami, żeby nie spocząć na laurach, mówiąc kolokwialnie, to jest ciągle aktualne wezwanie. Więc tutaj widzimy rzeczywiście te diametralne różnice między tymi, którzy budowali drugą niepodległość i trzecią niepodległość. Tu jednak wielkie zaufanie do Polaków, do wspólnoty, którą tworzyli Polacy i powinni brać odpowiedzialność za państwo, dlatego jak najszybciej powinni brać udział w wolnych wyborach. Przecież wybory do Sejmu Ustawodawczego, to przecież trzeba przypomnieć, one odbywały się w momencie, kiedy już trwały wojny. Zarówno trwało Powstanie Wielkopolskie, jak i na wschodzie były walki z Ukraińcami, już zaczyna się wojna z bolszewikami. A jeszcze tak dokładnie nie było wiadomo, jak to się skończy z Niemcami. Więc to jest ta rzeczywiście kolosalna różnica niestety w mentalnościach tych ludzi, tych elit, które wtedy w 1918-19 przystępowały do budowy II Rzeczpospolitej i te, które potem wychynęły z tych zakamarków Magdalenki i innych miejsc wil rządowych, gdzie wykuwano kompromis między reformatorami partii komunistycznej i tak zwaną rozsądną opozycją.
Naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk. Rozmawiamy o ważnych rocznicach 2021 roku. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Podlasia.
Prosimy, panie Tadeuszu.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora. Ja mam takie, powiedzmy sobie, dylemat dotyczący Konstytucji 3 maja. Dlatego, że jak czytam na temat właśnie tej historii i tych sukcesów, które się odbyły przez ogłoszenie tej konstytucji 3 maja, to mnie się nasuwa takie pytanie. Bo jak czytamy Ewangelii i Pan Jezus mówi, po owocach ich poznacie, prawda? To znaczy się, jak przekładamy to na dzisiejszy język, to ci, którzy coś pracują i ogłoszone jest tak, że to takie wszystko wspaniałe będzie i tak dalej, i zasługują się w historii, powiedzmy sobie, na ludzi godnych i tak dalej, to patrzmy, co spłodzili, jaki owoc przynoszą. Owoc 3 maja Konstytucji przynosi nam niepodległość. Kto opracował Konstytucję 3 maja? Hugo Kołłątaj był jednym z tych, których prowadził. Kto to był Hugo Kołłątaj? Największy wróg Kościoła katolickiego. Protestant. Weźmy teraz drugi. Kto to był August Stanisław Poniatowski? Alfons Carycy Katarzyny, prawda? Czy ci dwa ludzie, chodzi tych dwóch ludzi, jeżeli weźmiemy, czy oni coś dobrego mogli zrobić dla narodu polskiego? Do dzisiejszego dnia, jak od tamtych czasów patrzymy, jesteśmy jako naród polski. Jesteśmy dyskryminowani w własnym kraju. To trzeba to sobie powiedzieć. I teraz weźmiemy jeszcze dalej, pójdźmy sobie teraz na dzisiejszy dzień. Pan profesor powiedział, że nasz najwspanialszy człowiek, jakiego ziemia polska zrodziła, prymas Wyszyński, nie był nacjonalistą. Dlaczego my mamy się wstydzić tego słowa nacjonalista? Nacjonalista pochodzi od słowa nacja. Nacja polska, nacja niemiecka, nacja rosyjska. To jak można być, powiedzmy sobie, patriotą, nie będąc nacji polskiej w Polsce? Polak nie może być patriotą, bo nie jest Polakiem, bo się wstydzi słowa polskiego, tak? To są dwie sprzeczności dla mnie. Jak ja to tak na to patrzę, no to nie dziwmy się, że w sumie naród polski jest tak oszołomiony, nie wie, co ma robić, wybiera nie Polaków, oczywiście nazwiska polskojęzyczne to są, ale nie wybiera Polaków. A jeżeli weźmiemy do tego, że to się też tak zastanówmy na to, najmądrzejszym człowiekiem na świecie, no to jest oczywiście ten, który jest Żydem, prawda? Oni wszystko potrafią robić i tak dalej. My powinniśmy z nich brać przykład. W Polsce w większości rządzą Żydzi, prawda? I teraz, to dlaczego w tej Polsce takie źle? W Izraelu jest dobrze, w Ameryce jak rządzą jest dobrze, a w Polsce jest źle. Bo to świadczy coś o tym. Judeopolonia miała powstać, prawda?
Panie Tadeuszu, oddajmy głos tutaj już panu profesorowi, zwłaszcza w tej ostatniej części to zbyt wiele uogólnień. Prosimy, pan profesor.
Ja nie mam takiej wiedzy jak pan, że czy Żydzi w Polsce rządzą, bo tak jak mówię, takiej wiedzy nie mam, natomiast uporządkowywać trzeba pewne fakty. Ksiądz Hugo Kołłątaj no, nie był protestantem, był księdzem. Jaki on był księdzem, taki był, ale był. Wśród tych, którzy uchwalali Konstytucję 3 maja, czy tych, którzy nad nią pracowali i ostatecznie podejmowali decyzje, rzeczywiście też i nie brakowało wolnomularzy, czy generalnie ludzi, no, którzy, no, można powiedzieć, z Kościołem szczególnie ciepłych relacji nie utrzymywali. Ale jednak pamiętajmy o tym, że ta konstytucja, no tak jak mówił święty Jan Paweł II, była jednak wyrazem pewnego dialogu toczonego przez polską kulturę z Bogiem. Jakby zanurzona była w kulturze chrześcijańskiej. Mówiłem o preambule, ale też warto pamiętać, że konstytucja 3 maja ustanawiała jako religię oficjalną w państwie polskim katolicyzm i apostazja od katolicyzmu w myśl Konstytucji 3 maja była karana śmiercią przy zachowaniu tolerancji religijnej, która też była wpisana do Konstytucji, więc o tym warto pamiętać. Ponadto, no właśnie, bo pan z pana wypowiedzi wynikało, jakoby właśnie Konstytucja 3 maja przez sam fakt jej uchwalenia sprowadziła na Polskę nieszczęście. Trzeba mieć świadomość, że nieszczęście na Polskę sprowadziły zaborcy i ich agentura wpływu tutaj. I trzeba też zdawać sobie sprawę, że na przykład to nie tylko Rosja, ale też Prusy bardzo, bardzo zaniepokojone były uchwaleniem Konstytucji 3 maja. I uważały to na przykład pruski poseł zaraz po uchwaleniu Konstytucji Majowej pisał do Berlina, że to jest śmiertelny cios w interesy pruskie, w ogóle w przyszłość Prus jako liczącego się państwa. Jeżeli Polacy usprawnią rządy, zlikwidują liberum veto, zlikwidują wolną elekcję, to będzie śmiertelne zagrożenie dla interesów Prus. Więc ta przemoc, której Polska doświadczyła w 1792 roku zarówno ze strony Rosji, jak i Prus, które formalnie były polskim sojusznikiem, tutaj była przy działaniu też agentury wpływu, takiej czy innej, przytłaczająca, nie było szans. Ale Konstytucja 3 maja przede wszystkim była potężnym argumentem i to jest, jeżeli mówimy o owocach, to jest ten wielki, dobry owoc Konstytucji Majowej, bo każdy, kto zna na przykład historię relacji polsko-pruskich, czy też tej pewnej wojny kulturowej, którą wytoczono Polsce ze strony Prus i potem Niemiec w całym XIX wieku, kiedy państwo polskiego nie było, ona opierała się na takiej tezie, że Polacy to generalnie nic nie osiągnęli, nie potrafią się rządzić, naród nieudaczników i potrzeba im było właśnie tych kulturträgerów, tych, którzy posiedli tą lepszą kulturę i tutaj zaprowadzą po prostu jakąś cywilizację na tym pustkowiu, które Prusacy dziedziczyli i muszą teraz je cywilizować. Teraz przypomnienie Konstytucji 3 maja było wielkim zaprzeczeniem właśnie tej propagandy antypolskiej, którą wymierzono właśnie w Polskę, żeby zawstydzić Polaków. To wtedy zaczyna się ta propaganda wstydu, prawda? Taka jak gdyby wmawianie Polakom, że musicie się wstydzić swojej historii. Przecież jesteście nieudacznikami, wam się nic nie udaje, jesteście w chaosie, jesteście zastraszeni, potrzebujecie z zewnątrz jakiegoś autorytetu, który wam przywróci właściwy sposób myślenia. Otóż Konstytucja 3 maja właśnie pokazywała, że tak nie jest i ona była zduszona przez zewnętrzną przemoc. Tak jak w obrazie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Jana Matejki z Pocztu Królów Polskich, on zwróćmy uwagę, trzyma w ręku tam taką kartkę, która częściowo wychodzi poza ramę obrazu. To nie jest pomyłka Matejki, tylko to jest taki właśnie wyraz, że to jest król, który trzyma tą Konstytucję 3 maja i jej ona wychodzi poza ramę. Ona wychodzi poza ramę już jak gdyby z wychyleniem w przyszłość. I to jest ten dobry owoc Konstytucji 3 maja, bo to było to zaprzeczenie tej propagandy, że Polacy to jest naród, który do niczego nie doszedł i nic nie potrafił zrobić. Natomiast gdy chodzi o tą kwestię nacjonalizmu, tu ja tylko opieram się na słowach samego prymasa, który niejednokrotnie oczywiście podkreślając wagę wspólnoty narodowej, nawet mówił, często odnosił się też do pojęcia ładu miłości, że najpierw trzeba kochać swój naród, nie wolno nienawidzić innych. Zależy, jak się definiuje oczywiście nacjonalizm. Nacjonalizm w sensie takim, można powiedzieć, literatury naukowej funkcjonuje jako pewien opis, prawda, pewnej ideologii, programu i nie jest traktowany jako epitet. Natomiast prymas nie był nacjonalistą w znaczeniu szowinizmu. Nigdy afirmując sprawy polskiego narodu, kultury polskiej, nigdy nie odnosił się z pogardą, nigdy nie traktował z góry innych nacji, chociaż oczywiście bardzo trzeźwo oceniał chociażby relacje polsko-niemieckie, prawda? Tutaj to nie oznaczało, że na przykład zamykał oczy na te bolesne karty chociażby w relacjach polsko-niemieckich, bo unikanie unikanie jakichś nacjonalistyczno-szowinistycznych, tak to nazwijmy, poglądów, nie oznaczało też, że trzeba było zamykać oczy na prawdę. On nigdy oczu na prawdę nie zamykał i całą prawdę zawsze mówił. Także gdy chodzi o relacje polsko-niemieckie czy polsko-rosyjskie, jakiekolwiek inne. I to była też ta wielkość myśli prymasa. On rzeczywiście był człowiekiem o szerokich horyzontach i nigdy naprawdę się nie zamykał.
Profesor Grzegorz Kucharczyk, ważną rocznicę 2021 roku. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Dzień dobry, Róża z Sopotu. Może to nie takie dla całego państwa polskiego ważna informacja, ale w stolicy Kociewia, w Starogardzie Gdańskim 22 czerwca 1921 roku odbyła się pierwsza polska matura w klasycznym gimnazjum, którego dyrektorem był Jan Rajmund Pupel. Jego syn spoczywa w Piatych Chatkach, w 40 roku zamordowany, a maturę zdało 11 osób, w tym jedna dziewczyna, długońska Anna, która była eksternistką, bo gimnazjum było męskie. I między innymi był też, zdał maturę pan Adam Władysław Lewicki, który od Pawła VI w 1965 roku otrzymał order świętego Sylwestra za pracę na rzecz Kościoła. To tyle, co chciałam powiedzieć.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
No, piękny przykład mikrohistorii, czyli historii regionalnej, bardzo ważny. No to jest właśnie tak, z tych wydarzeń, z tych setki tego typu wydarzeń budowano właśnie to, co my potem w podręcznikach określamy jako właśnie tworzenie II Rzeczypospolitej, społeczeństwa II Rzeczypospolitej. Jak pani mówiła o tych absolwentach, o abiturientach, to tego liceum na Kociewiu, to od razu miałem myśl, ilu z nich, czy może ich nauczycieli, potem na przełomie 1939-1940 roku padło ofiarą bestialskiej akcji eksterminacji polskich elit, właśnie z polskiej inteligencji, którą przeprowadziło państwo niemieckie w ramach tego strasznego wydarzenia, które określamy zbiorczo mianem zbrodni pomorskiej, Lasy Piaśnickie, wiele, wiele innych miejsc kaźni właśnie polskiej inteligencji. No, ale to jest w tym przypadku oczywiście tego wydarzenia, o którym pani mówi, to jest rzecz jasna radosne wydarzenie. To jest jedno właśnie z tych pierwszych owoców, dobrych owoców właśnie powrotu polskości na ziemię, które weszły w skład, powróciły do Polski jako województwo pomorskie w sensie administracyjnym. Jak pamiętamy, w zeszłym roku obchodziliśmy stulecie objęcia władzy, wejścia wojsk polskich pod dowództwem generała Józefa Hallera na obszary województwa pomorskiego i za śródnim Polski z Bałtykiem.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Prosimy, Radio Maryja.
Halo.
Halo. Jesteśmy na antenie. Prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Halo.
Jesteśmy na antenie. Halo.
Halo, ja bardzo dziękuję. Jeżeli mogę, to poproszę, będę czekał. Bardzo gorąco.
Jesteśmy na antenie. Prosimy na przyszłość wyłączyć radioodbiornik. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, imra jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Milicza. Ja chciałem tak przypomnieć, że 90 lat temu w Płocku 22 lutego 1931 roku siostrze Faustynie Świętej ukazał się Jezus Miłosierny, nakazując wymalowanie obrazu Jezu, ufam Tobie. I chciałbym, raczej objawił się Jezus i chciałbym zwrócić na aspekt osoby duchownej, zakonnicy, bo obawiam się, jakby ten... Chciałbym, żeby ten aspekt był zauważony, bo obawiam się, że właśnie po Janie Pawle II przyjdzie nam zmagać się z atakami na kardynała Wyszyńskiego, po ojcu Rydzyku, może przyjdzie czas na ojca Benedykta i pozostałych ojców i wtedy obudzimy się w innym świecie. Dziękuję.
Dziękujemy. Czy pan profesor jakieś zdanie, komentarz?
No bardzo cenne dopowiedzenie, rzecz jasna, do tego katalogu ważnych rocznic, które oczywiście, no, także to wydarzenie, rzecz jasna, no, wykracza poza historię tylko i wyłącznie Polski czy Kościoła w Polsce, ale przecież pamiętając o tym, co Chrystus mówił do świętej Faustyny, też o miejscu Polski w jego sercu i jaką przyszłość dla Polski widzi, jeżeli Polska rzeczywiście się nawróci i będzie trwać przy nim, no to widzimy, że to wszystko jednak splata się w jedną całość, prawda? Ten dialog z Bogiem, dialog podejmowany, czy zapatrzenie się osób każdego z nas osobna, bo przecież do tego jesteśmy wezwani, a czego przykładem są te wielkie postacie Kościoła, jak święty Jan Paweł II, czy sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, ale także zapatrzenie się właśnie na zasadzie tego dialogu polskiej kultury z Bogiem, o którym wspominał święty Jan Paweł II, wspominając czy to Konstytucję 3 maja, czy też jak popatrzymy też na chociażby naszych wielkich wieszczów, prawda? Tutaj no, ojciec Benedykt w naszym wejściu telewizyjnym wspominał rocznicę związaną z Cyprianem Norwidem. I to jest właśnie też ten wspaniały dowód na ten żywy, jakże owocny dialog polskiej kultury z Bogiem. Przypomnijmy zresztą, że postać, twórczość Cypriana Norwida była, można powiedzieć, szczególnie bliska świętemu Janowi Pawłowi II. On często cytował, często nawiązywał w swoich rozważaniach do twórczości tego wieszcza.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna z Płocka. Nieskromnie powiem, panie profesorze, trzecia stolica Polski. Pozdrawiam serdecznie pana profesora i ojca Benedykta. Jednocześnie najserdeczniejsze życzenia noworoczne przesyłam. Chciałabym poruszyć, powiedzieć o dwóch ludziach wielkich, a jednocześnie bardzo skromnych w naszej historii, którzy w okresie tego naszego rozważań jubileuszowych, myślę, zasługują na szczególną uwagę i są niezwykle aktualni jakby w naszym życiu społecznym. Ja dziś obejrzałam w TVP Historia film o Włodzimierzu Tetmajerze i zostałam zauroczona jego osobowością, a przede wszystkim jego skromnością, pokorą. Człowiek wybitny, można powiedzieć elita intelektualna Galicji. Kiedy zachorował, już jako poseł w II Rzeczpospolitej, proponowano mu nawet Ministerstwo Kultury. Nie przyjął, bo chciał działać jakby społecznie. Wielki społecznik, intelektualista, artysta. W swoim jakby testamencie tuż przed śmiercią napisał, że życzy sobie, żeby pogrzeb był bardzo skromny, żeby go pochować w ukochanych Bronowicach, tam gdzie mieszkał, przy grobie syna ukochanego Kazimierza. I zastrzegł sobie najprostszy krzyż na swoim grobie. Chciałam pana profesora poprosić, żeby pan profesor nieco przybliżył jego również działalność polityczną, zarówno w tym Sejmie Austro-Węgierskim, a później w Sejmie odradzającej się Rzeczypospolitej, i jego wkład w integrację społeczną, szczególnie w ruchu ludowym. To jest pierwsza sprawa, o której chciałabym powiedzieć. A druga to w 1991 roku, w czasie słynnej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, którą właśnie w tym roku będziemy obchodzić 30-lecie, o której pan profesor wspominał i już w Kościele o tym dużo się mówi, te Lizitwa w Radio Maryja. Ojciec Święty był także w Płocku. Wspominam, że w ulewnym deszczu w kontekście bodajże ósmego przykazania pod koniec homilii Ojciec Święty powiedział coś takiego. Najważniejsze właściwie przykazanie miłości, będziesz miłował Pana Boga swego i bliźniego samego, i bliźniego jak siebie samego, zostawiam na Warszawę. I o ile dobrze pamiętam, to właśnie w Warszawie beatyfikował ojca Rafała Chylińskiego, franciszkanina, który wywodził się z elit ówczesnych, pochodził z arystokratycznej rodziny i żył na przełomie XVI-XVII wieku i poświęcił się w służbie najuboższym, chorym, cierpiącym. Umarł pod łódzkich łagiewnikach w klasztorze ojców franciszkanów, którzy prowadzili tam właśnie szpital. Ojciec, błogosławiony ojciec Rafał Chyliński, poświęcił się właśnie służbie tym najbardziej potrzebującym, tym chorym, w czasach zarazy. I ja chciałabym tutaj powiedzieć tak od siebie, od serca, że jakie to przesłanie jest aktualne, ta beatyfikacja, ta postawa kogoś, kto wyszedł, został wychowany w rodzinie arystokratycznej i również reprezentuje pewne elity, reprezentował elitę ówczesną i tak bardzo umiał się poświęcić, tak bardzo służył. Obecnie w łagiewnikach, tam gdzie ojciec, błogosławiony ojciec Rafał Chyliński jest pochowany, jest tam też cudowny obraz świętego Antoniego Padewskiego, jest także szpital, który jest, leczy choroby pulmonologiczne, właśnie choroby płuc, onkologiczne także. Także to wszystko jest niesłychanie aktualne. Ja kiedyś byłam pacjentką tego szpitala i to tak się dziwnie złożyło, że to był rok 2013 i szykowało się konklawę wyboru nowego papieża. I ojciec franciszkanin kapelan, który przyszedł do naszej sali, mówi tak, dziewczyny, tu mam obraz świętego Antoniego Padewskiego, obrazek świętego Antoniego Padewskiego. Tutaj módlcie się za stolicę ojca Rafała Chylińskiego, świętego Antoniego Padewskiego, o dobry wybór nowego papieża. No i my, jak tam umiałyśmy, tak się modliłyśmy. I jaka była miła niespodzianka, gdy Ojciec Święty został wybrany i wybrał imię Franciszek, to myśmy miały taką radość, że chyba nasi kochani święci wysłuchali nas i wszystkich modlących się o dobry wybór papieża. To tyle. Ja bardzo serdecznie
pozdrawiam
także wszystkim, życzę błogosławionego roku.
Prosimy, pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
Bardzo dziękuję za życzenia, odwzajemniam. Co łączy te dwie postacie, Włodzimierza Tetmajera i błogosławionego Franciszka Chylińskiego? No to jest służba. Pani pięknie opisała krótko, w skrócie rzecz jasna, tą biografię błogosławionego. Natomiast, no właśnie, Włodzimierz Tetmajer, on też służył. To jest taki doskonały przykład właśnie tej dawnej polskiej inteligencji, która tak zawadzała wszystkim wrogom polskości, dlatego ona była tak okrutnie eksterminowana w czasie II wojny światowej. Wśród innych cech, które wyróżniało właśnie tą polską elitę bez żadnego cudzysłowia, to właśnie ten duch służby, nie separowania się, nie uważania siebie za jakąś, nie wiem, lepszą kastę, nadzwyczajną kastę, lepszy sort. To byli ludzie, którzy reprezentując wysoki, najwyższy poziom intelektualny, osiągnięcia artystyczne, tak jak mówimy o Tetmajerze, Jednocześnie uważali, że mają służyć, mają przekazywać tą kulturę innym. Oskarżano to jak Tetmajera o kłopomaństwo, czy ten prąd, którego on się wywodził, ale przecież no właśnie dzięki takim Tetmajerom i wielu innym bezimiennym działaczom, nie tylko ruchu ludowego w sensie partyjnym, ale ludzi, którzy no, budzili czy umacniali polskość wśród mas włościaństwa, jak wtedy mówiono o chłopach, którzy wydawali pisma, broszury, tak zwane druki popularne, gdzie opowiadano o historię Polski, geografię Polski, język polski. Często były to wydawnictwa tępione przez cenzurę państw zaborczych, tak jak na przykład w Zaborze Pruskim. No w Austrii była autonomia, ale to oczywiście jeszcze bardziej nakładało zadania przed polską inteligencją i ona zdała egzamin. Włodzimierz Tetmajer jest tego przykładem, bo on angażował się i na polu społecznym, oczywiście pomijając te osiągnięcia literackie, ale na polu społecznym i na polu politycznym, jako chociażby w Sejmie Galicyjskim Krajowym, czy potem w parlamentarnym na arenie polskiej. Ale to jest jeden z wielu przykładów zaangażowania wybitnych twórców polskiej kultury, jak już jesteśmy przy Galicji, właśnie z tego zaboru austriackiego i w okresie zaborów, już dochodzących na szczęście do końca, i w okresie II Rzeczypospolitej. No chociażby weźmy też Michała Bobrzyńskiego, wielkiego polskiego historyka. Pokolenia uczyły się na jego historii Polski w Zarysie. Natomiast on był wysokim urzędnikiem galicyjskim, był ministrem nawet do spraw Galicji, był w Sejmie Galicyjskim, a potem po 1918 roku był w Sejmie Ustawodawczym, był ważnym członkiem Komisji Konstytucyjnej. Jego wkład w pracę nad Konstytucją Polski, której efektem była Konstytucja Marcowa, też jest niepośredni, więc tu mamy do czynienia właśnie, zwróćmy uwagę, z tą pełną ciągłością, prawda? I ciągłością w tym traktowaniu swojego posłannictwa, swojej aktywności na różnych polach, właśnie jako służby. Przecież z tego pokolenia właśnie, tego też pokolenia, które rodziło się jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę, no wywodził się kardynał Stefan Wyszyński, rocznik 1901, prawda? Zadajmy sobie pytanie, co by było z jego losami, gdyby w 20 roku pod Warszawą wygrali bolszewicy. Być może nie tylko, że nie było polskiego papieża, który w maju 20 roku jako Karol Wojtyła się urodził, ale by i być może nie było prymasa, tak wielkiego prymasa, jakim był kardynał Wyszyński. Więc wspominając te wszystkie rocznice, te postaci, także o których tutaj nasi słuchacze wspominają, bardzo dobrze dopominają się o wspomnienie tych ważnych postaci, widzimy całą panoramę jednak pięknej polskiej historii. Ona jest wielka nie w znaczeniu, że wynosimy się ponad innych, tylko poznajemy tę różnobarwność no, wielkiego patriotyzmu tych twórców kultury, tych abiturientów na Kociewiu, czy innych mniej lub bardziej znanych osobistości z życia historii Polski.
Profesor Grzegorz Kucharczyk, naszym Państwa gościem. Ważna rocznica 2021 roku. Prosimy, Radio Maryja.
Halo? Halo?
Prosimy, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże! Halo?
Szczęść Boże, prosimy.
Tu Białystok, mówi Kazimierz. Chciałbym właśnie kilka zdań nawiązać do wystąpienia pana profesora. Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca prowadzącego, szanownego pana profesora i wszystkich radiosłuchaczy w Polsce i poza granicami. Halo? Halo?
Słyszymy doskonale pana, panie Kazimierz.
Polska ma bardzo szlachetną przeszłość. powinniśmy być dumni i brać wzór z przeszłości, by żyć i działać dla przyszłości. Tymczasem dość duża część społeczeństwa wydaje mi się, że występuje przeciw ojczyźnie. Przykładem są te przykre manifestacje uliczne, niszczenie kościołów, ataki na nasze świętości religijne, na Pana Boga, Matkę Najświętszą i na krzyż. Jednak i rządzący w ostatnim czasie mają pewne potknięcia. Ja pozwolę sobie je wypunktować. 3 punkty.
Panie Kazimierzu, temat audycji jest taki bardzo jasno określony. Ważna rocznica 2021 roku. Jutro podejmowany będzie temat taki związany z wydarzeniami politycznymi, sytuacją nawet geopolityczną na progu 2021 roku. To jak najbardziej wtedy czekamy na pański głos. Gorąco serdecznie pozdrawiam. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Panie Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja tylko takie małe sprostowanie tego pana, który dzwonił.
I kto do nas telefonuje?
Proszę?
Kto telefonuje do nas?
Janina. Jestem w tej chwili we Francji, ale zaraz wracam do Polski. Także na temat sprostowania tego pana, który mówił na temat księdza Hugo Kłątaja. Ja właśnie w tym kościele, gdzie ksiądz był na tej parafii proboszczem, przez 10 lat brałam ślub. I od tego czasu nic w tym kościele nie jest zmienione. Jak ten pan nie wie, o czym mówi, to jest kościół świętej Tekli. Ja tylko takie małe sprostowanie. I od lat tam te wszystkie święte obrazy, wszystko jest to kościół katolicki. Zresztą mąż się tym bardzo interesował, pisał nawet kronikę na ten temat, więc doskonale znam, że niech ten pan z Podlasia, jak nie wie, to niech nie mąci ludziom w głowach.
Dziękujemy pani Janino. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Pan profesor?
No wcale nie takie małe sprostowanie, bardzo istotne, o czym już też wspominaliśmy tutaj. Warto przy tej okazji może tylko krótko wspomnieć, że rzeczywiście jak popatrzymy, to też jest może pewna specyfika polskiego, nazwijmy to polskiego oświecenia czasów stanisławowskich, że rzeczywiście mamy wiele osób duchownych, które było zaangażowanych w tak zwany ruch reformatorski, w sensie też reformy ustroju politycznego Polski, czy ustroju społecznego, no to ksiądz Stanisław Staszic, prawda, no, autor Przestrój dla Polski, bardzo trzeźwego spojrzenia też na relacje Polski z Prusami, bo wielu niestety reformatorów dało się skusić, naiwnie spojrzeć na Prusy jako rzekomo naszego patrona w naszym emancypowaniu się od Rosji, a ksiądz Stanisław Staszic, rodem z Piły, doskonale znał te relacje i był reprezentował to trzecie spojrzenie, ale także wielu tych, którzy zaangażowali się też jako autorzy literatury publicystycznej, politycznej w okresie Sejmu Wielkiego, czteroletniego i wspierali także na różne sposoby takie unowocześnianie Rzeczypospolitej, które nie miało odcinać Polski od jej korzeni chrześcijańskich. Warto pamiętać, że papież Pius VI no właśnie dlatego tak wysoko pozytywnie oceniał Konstytucję 3 maja, bo on ją no właśnie porównując z tym, co działo się w tym czasie we Francji, gdzie rewolucja no wchodziła na te bardzo zdecydowanie antychrześcijańskie swoje odcienie. On widział właśnie, że Polacy reformują państwo, ale nie odcinając się od swoich chrześcijańskich korzeni i to bardzo papież podnosił, więc warto także, mówiąc o takich czy innych owocach, w tym przypadku Konstytucji 3 maja, także ten aspekt przypomnieć.
Panie profesorze, 50 lat temu Edward Gierek wypowiedział znane słowa "pomożecie". Cóż to były za wydarzenia? Jak one przeszły do historii? Wiemy, że miało to miejsce w 1971 roku, w styczniu, bodajże 25 stycznia.
Tak, to było, można powiedzieć, początek kolejnej odnowy socjalistycznej. Przychodzi nowy pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, Edward Gierek, wcześniej szef Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. No, jak wiemy, Moskwa zdecydowała się na wymianę na najwyższych szczeblach władzy PRL po krwawej jazdce, rzezi robotników, którą urządził Gomułka w Trójmieście czy w Szczecinie w grudniu 70 roku. No, ale Moskwa zdecydowała się na ten ruch nie dlatego, że z jakichś powodów humanitarnych, że nagle im się szkoda zrobiło polskich robotników, tylko po prostu chcieli mieć spokój. I doszli do wniosku, że Gomułka już spokoju nad Wisłą im nie gwarantuje, więc trzeba nowe rozdanie. I tym nowym rozdaniem był Edward Gierek, który zapowiadał, mówiąc dzisiejszym językiem, nowe otwarcie. I to jest słowa, które wypowiedział podczas wizyty na wybrzeżu: pomożecie, pomożemy. I rozpoczyna się ta dekada gierkowska, która rzeczywiście w porównaniu z siermiężną gomułkowszczyzną, która na końcu przybrała bardzo krwawe oblicze, wydawało się, że to będzie coś nowego i może jakaś zmiana na lepsze, ale bardzo szybko okazało się, że to są tylko zmiany kosmetyczne. No zresztą przeszłość Edwarda Gierka była taka, że on miał być gwarantem interesów Moskwy tutaj i to zostało spełnione. No przecież w 1976 roku będziemy mieli w tym roku, zdaje się, 45-lecie tych poprawek do konstytucji PRL, które wpisywały jako normę konstytucyjną wieczną przyjaźń ze Związkiem Sowieckim i w związku z tym także na przykład zmieniono formułę przysięgi wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim, że też zaczęto wymagać od żołnierzy, żeby składając przysięgę, wplatano w to wierność sojuszowi z Armią Czerwoną, ze Związkiem Sowieckim. No to już była budowa takiej bardzo wasalnej mentalności. Jeżeli do tego jeszcze dodamy, że Gierek doprowadził do udekorowania Leonida Breżniewa, szefa kompartii w Sowietach, orderem Virtuti Militarium, to mamy dowód właśnie na tą służalczość tego jednak elity PZPR-owskiej, która w niczym się nie różniła od swoich poprzedników. No, dobrobyt, jak wiadomo, już w połowie lat 70. dobrobyt na kredytach się zaczyna kończyć. No, to też może być nauka dla nas, że ci, którzy myślą, że właśnie dobrobyt można zbudować na kredytach, takich czy innych, które się będą nazywać europejskie czy inne, on trwa, ale trwa bardzo krótko, a potem przychodzi bardzo bolesny okres jego spłacania.
Bardzo gorąco dziękuję. Profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Ważną rocznicę 2021 roku. Temat rozmów niedokończonych. Prosimy, halo.
Adam z tej strony. Chciałbym zadać pytanie i pozdrawiam ojca Piotra i wszystkich słuchaczy, pana profesora. Proszę ojca i profesora, jak można ustalić pierwszą rocznicę? Chciałbym ustalić, to nie jest takie śmieszne, ale mówią, że Polska wygra z tym COVID-em. Czy to nie będzie pierwsza rocznica? Kiedy pierwsza? A jeszcze jedno. Ja mylę tą datę, 80-81. W którym roku wyszedł ojciec ze szpitala? Wyzdrowiał. A zamach był kiedy? Dziękuję.
Dobrze, panie
Adamie. Z Panem Bogiem. Wszystkim.
W pierwszym pytaniu ja na pewno nie pomogę. Nie wiem, pan profesor.
Mam kłopot z interpretacją słów, co to znaczy pierwsza rocznica. To znaczy pierwsza. Trzeba by spojrzeć na kolejne kalendaria, ale jesteśmy 3 stycznia, więc całkiem zaraz po rozpoczęciu nowego roku. I wspominaliśmy tutaj już wcześniej, że mamy akurat tego dnia no, smutną rocznicę jednak 503 ekskomuniki rzucone na Marcina Lutra. Smutna dlatego, że to rozpoczyna no, poważny rozłam w kościele powszechnym w tym znaczeniu. Natomiast gdy chodzi o tę kolejną kwestię, no nie wiem, no trudno...
No, Jan Paweł II, zamach na Jana Pawła II z 13 maja 1981 roku i w ten sposób odpowiadamy na to pytanie. A rocznica, to znaczy się, że minął rok, bo tutaj też jeszcze coś z COVID-em było w pytaniu związanego, tak? Więc rocznica jest rok teraz. Pierwszego przypadku w Polsce, no to będzie dopiero w marcu. Ważne rocznice 2021 roku. Profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Tych rocznic bardzo wiele, wydarzeń, które przybliżył nam pan profesor, ale również o które pytają państwo. Zapraszam do współtworzenia nieustannie naszej audycji, do naszej audycji telefonem 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Do naszych rozmów już wrócimy za kilka minut.
W ten dzień ciepły, choć grudniowy, o czym śpiewasz ludziom czasem? Trochę więcej o nas pomyśl. Napisz dla nas pastorałkę. Pastorałkę. Zamiast czekać, o czym powiem tej jedynej w roku nocy, wejrzeć zechciej w moje oczy. Ja tak ładnie o to proszę, jeśli mogę ciebie prosić. Ja z tobą pójdę. Serce niech podpowie nas przyjaciół, pastorałkę, naszą wspólną pastorałkę. Ja z tobą pójdę.
Ważne rocznice 2021 roku. Naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, nasza dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Leszek, jeśli już jesteśmy przy tych rocznicach, no to w tym roku będą dwie rocznice, jak tu poprzednio mówiono, zamach na papieża, no i wprowadzenie stanu wojennego, nie? Takie dwie okrągłe rocznice. No takie moje kojarzenia z Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Mówiliśmy o tym, panie profesorze. Widocznie nie każdy słucha od początku. Prosimy o przypomnienie tych dwóch wydarzeń.
No tak jest. Te wydarzenia, one się... Ten rok 81 jak, obfitował szczególnie w różne dramatyczne wydarzenia, no bo przecież mamy sytuację taką, że w marcu 81 roku jest zamach na prezydenta Ronalda Reagana. Jak wiemy, ledwo usiadł z życiem z tego zamachu. Także wtedy w marcu mamy do czynienia przecież z pierwszą próbą taką siłową. To jest ta prowokacja bydgoska, kiedy kraj staje właściwie na krawędzi strajku generalnego w 81 roku wiosną, kiedy komuniści już tą taktykę eskalowania napięcia już rzeczywiście bardzo mocno wdrażają w życie. Potem mamy zamach na Ojca Świętego 13 maja i pod koniec maja umiera kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, który na krótko przed śmiercią, ale już po zamachu na Ojca Świętego w takim dramatycznym, nagranym apelu do wiernych zwraca się, żeby wszystkie modlitwy, które kierowane są w jego intencji, żeby były kierowane w intencji Ojca Świętego, który walczy o życie. To są te dramatyczne słowa. Wszyscy je pamiętamy, ci, którzy no, oczywiście metrykalnie sięgają tamtych czasów, więc to jest rzeczywiście ten dramatyczny okres. I potem mamy rok 81, skoro już przy tym roku jesteśmy, te 40 rocznice. To jest też rocznica pierwszego zjazdu Solidarności, pierwszego krajowego zjazdu delegatów NSZZ Solidarność. To w tamtych realiach to było wydarzenie daleko wykraczające poza wydarzenia związkowe, bo ktoś dzisiaj odnotowuje nawet w serwisach informacyjnych kolejne zjazdy Solidarności. Te wiadomości oczywiście się pojawiają na ten temat, ale wtedy, w tamtych warunkach, ten zjazd Solidarności, która skupiała rzeczywiście około 10 milionów członków, to była właściwie pierwsza demokratyczna reprezentacja polskiego społeczeństwa, tak to trzeba powiedzieć. Bo przecież te wszystkie fasadowe wybory organizowane w PRL-u to oczywiście z realną reprezentacją społeczeństwa nie miało nic wspólnego. Natomiast tutaj jak najbardziej tak. I wtedy, przypomnijmy sobie, to jest też 40. rocznica uchwalenia przez ten pierwszy krajowy zjazd Solidarności posłania do ludzi pracy Europy Środkowej i Wschodniej. Władze Związku Sowieckiego, ambasador sowiecki w Polsce no, wydają komunikat, że jest to mieszanie się wewnętrzne sprawy Związku Sowieckiego, ponieważ tam w tym posłaniu została zawarta zachęta, żeby naśladować polskich robotników, którzy stworzyli niezależne związki zawodowe i zachęta skierowana do innych narodów za żelazną kurtyną, więc to także jest ważna rocznica, ta 40, no bo jeżeli mówimy o wkładzie Polski, zwłaszcza Solidarności, w kruszenie muru berlińskiego, żelaznej kurtyny właśnie od wewnątrz, no to jest właśnie jeden z tych aspektów. No mamy także ważną rocznicę, 40-lecie powstania niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. To jest też wydarzenie trudne do przecenienia. Warto przypomnieć, że kardynał Stefan Wyszyński był gorącym orędownikiem, patronem, można wręcz powiedzieć, tego związku, powstania tego Związku Rolników Indywidualnych. Uważał to za rzecz absolutnie fundamentalną. To jak czytamy jego te wypowiedzi do różnych delegacji Solidarności przybywających do niego w ostatnich miesiącach jego życia, jak się okazało, tam ciągle ta kwestia dopominania się przez prymasa Polski o uwzględnienie praw rolników do zrzeszania się w wolnych związkach była ciągle podnoszona. To jest bardzo ważny aspekt, bardzo ważna rocznica. 40-lecie powstania rolniczej Solidarności. No i no jak wiemy, kończy się ten rok bardzo dramatycznie, 40-lecie ogłoszenia stanu wojennego. Warto przypomnieć, że także w sensie litery prawa, nawet tego prawa uchwalanego w okresie PRL-u, to była na przykład ukonstytuowanie się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i dekrety, które ona wydawała, były bezprawne. To, co ostatecznie stwierdził Sąd Najwyższy, to można powiedzieć też było takie, można powiedzieć, pośmiertne osiągnięcie Rzecznika Praw Obywatelskich świętej pamięci Janusza Kochanowskiego, który zginął, jak wiemy, w katastrofie smoleńskiej, ale on właśnie wniósł ten wniosek o potwierdzenie niekonstytucyjności czy też nielegalności stanu wojennego nawet w świetle prawa PRL-owskiego. Więc rzeczywiście ten 81 rok obfituje w te dramatyczne wydarzenia, ważne wydarzenia, które trzeba wspominać.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jarosław z Wejherowa na Kaszubach. Serdecznie pozdrawiam ojca i szanownego pana profesora Grzegorza Kucharczyka, który miałem niesamowitą przyjemność odbyć spacer po sanktuarium piaśnickim w lasach pod Wejherowem. Nie tak dawno zresztą, ale Adrem, zastanawiam się często, jeszcze nawet od dzieciństwa, że polski kalendarz, gdyby to wszystko, te wszystkie nasze rocznice pospisywać, to byłby niesamowity chyba objętości. Być może nasi sąsiedzi, tak z jednej, jak i z drugiej strony, mieliby się czym po prostu zaczytywać. Mogliby się czegoś jeszcze nauczyć, co im nie wyszło w historii z Polakami. Ale tak do rzeczy konkretnie, jako że patriotyzm lokalny mi tutaj podpowiada, 100 lat temu rozpoczęły się prace przebudowy tymczasowego portu wojennego w Gdyni. To był port tymczasowy wojenny, który był, potem przeobraził się w port morski. Była to na ówczesne czasy największa inwestycja w II Rzeczypospolitej. I druga taka ważna rocznica, również majowa, może z wiek okoliczności, ja też jestem majowy, że 95 lat temu marszałek Piłsudski no po prostu rozpoczął zamach majowy, gdzie wtedy niestety zginęło 370 ponad czy prawie 380 osób. Więc to też jest bardzo ważne wydarzenie w historii Polski i warto o tym pamiętać. No i czy tenże właśnie zamach był taki dobry dla Polaków na ówczesne czasy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i ojca, i pana profesora. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy. Prosimy, profesor Grzegorz Kucharczyk.
Dziękuję też. Pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję wtedy za możliwość nawiedzenia sanktuarium piaśnickiego w lasach piaśnickich razem z panem Jarosławem. Był tak uprzejmy, mnie tam zawiózł. Tam rzeczywiście ptaki w tym lesie nie śpiewają. To jest rzeczywiście wstrząsająca wizyta, którą tam powinny wycieczki szkolne z całej Polski przyjeżdżać, żeby nawiedzić to miejsce i przy okazji poznać tą straszliwą prawdę o tym, co działo się w ramach tej urządzonej przez państwo niemieckie zbrodni pomorskiej. Nie tylko tam, ale także w wielu innych miejscach. Więc to jest rzeczywiście wstrząsające. Natomiast gdy chodzi o te rocznice, które pan wspomniał, tu Gdynia, budowa portu w Gdyni jest rzeczywiście przykładem właśnie tej niepodległości w działaniu. Przypomnijmy, to ten port był budowany, można powiedzieć, od zera przez państwo, które przecież było państwem tak naprawdę biednym. My wstawaliśmy z kolan. Warto też pamiętać, że Druga Rzeczpospolita rodziła się na ziemiach, które były bardzo zniszczone w czasie I wojny światowej, bo jeżeli my mówimy zniszczenia wojenne, to zazwyczaj myślimy i słusznie o II wojnie światowej, ale też trzeba pamiętać o tym, że Polacy budujący II Rzeczpospolitą no odziedziczyli w większości ziemię, przez które przechodziły w te fronty. I to były ziemie, gdzie infrastruktura komunikacyjna, gdzie zbiory rolne były bardzo nadwyrężone. Przecież groziła w pewnym momencie klęska głodu. Problemy aprowizacyjne były bardzo duże. A mimo to udało się no tak jak już mówiliśmy wcześniej, tak bardzo szybko kłaść fundamenty pod ustrój polityczny Polski, wciągać wszystkich Polaków do budowy wspólnej właśnie Rzeczypospolitej i wyrazem też tej właśnie niepodległości duchowej była Gdynia. Gdynia, która była budowana przez Polaków, przypomnijmy, nie towarzyszyły temu żadne fundusze spójności ani żadne fundusze strukturalne z Europy czy z innych krajów, a wręcz no wiadomo, że nasz sąsiad od zachodu traktował to jako akt wrogi, mówimy tu o Niemczech, ale ta Gdynia rzeczywiście w okresie II Rzeczypospolitej stała się największym portem na Bałtyku. To jest to wielkie osiągnięcie, które też zaprzeczało tej propagandzie snutej głównie w Niemczech, że Polska to państwo sezonowe, że Polska to jest państwo z bakcylem rozkładu, czyli z wirusem rozkładu wszczepionym w sobie, że Polacy właściwie nie są w stanie nic sami zrobić. Więc Gdynia, samo jej istnienie, warto o tym pamiętać, jest wielkim zaprzeczeniem tej propagandy. Rok 1926, rzeczywiście dramatyczny przewrót majowy. No, Polacy strzelają do Polaków. To jest rzeczywiście straszliwa karta no i obalenie legalnych władz Rzeczypospolitej, które no, zachowują się też, można powiedzieć, potem poznać tą wielką markę polskiego patriotyzmu, bo prezydent Stanisław Wojciechowski i premier Wincenty Witos oni składają swoje urzędy, aby uniknąć dalszego rozlewu krwi, aby uniknąć, krótko mówiąc, eskalacji wojny domowej, która mogłaby nastąpić, a przecież sąsiedzi no, nie zasypiali brzeg po tyle. Przypomnijmy, rok 26 to jest też 95-lecie zawarcia przez Związek Sowiecki i Niemcy. Wtedy jeszcze nie rządził Hitler, a więc Republikę Weimarską, demokratyczne Niemcy, zawierając z Sowietami, w których rządzi już Stalin, tak zwany traktat berliński. To było dopowiedzenie do traktatu z Rapallo z 1922 roku i oto już w 1926 Berlin i Moskwa zawierają tajne porozumienie wojskowe o współpracy wojskowej, co na przykład umożliwiało Niemcom testowanie tych rodzajów broni, które mieli zakazane traktatem wersalskim, a więc broń pancerna, lotnictwo, broń chemiczna. Oni testowali to na odległych poligonach sowieckich, gdzie oczywiście żadnej kontroli międzynarodowej nie było. I w ten sposób, no właśnie, ta długa historia współpracy niemiecko-sowieckiej no, wchodziła na kolejny poziom, bardzo groźny dla Polski. O tym także przy tych różnych rocznicach trzeba pamiętać.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Krakowa.
Prosimy.
Mam jedną rocznicę z historii ogólnej. Koniec paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli napad na Związek Radziecki przez Niemcy. Czerwiec. Dwie rocznice z historii objawień. Odpowiedź na Lutra Nieba, czyli Guadalupe, 490 lat. I z ostatnich lat Medjugorje, 40 lat w czerwcu. I jeszcze ze świata nauki. 110. rocznica otrzymania drugiej Nagrody Nobla Maria Skłodowska-Curie z chemii. Pierwsza była w 1903 razem z mężem i po połowie z Becquerelem. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Profesor Grzegorz Kucharczyk, proszę.
Może odniosę się do tej rocznicy objawień Matki Bożej z Guadalupe. Matka Boża z Guadalupe, La Morenita, jak mówią Meksykanie, patronka obu Ameryk. To jest rzeczywiście wydarzenie, które może często nam umyka, ale to jest bardzo ważne też dla ewangelizacji i właśnie Ameryk, zwłaszcza tych obszarów Ameryki Łacińskiej, które i nie tylko zresztą, które były pod władzą Hiszpanii. I źródła poświadczają bardzo wyraźnie, że od czasów objawienia Matki Bożej świętemu Juanowi Diego, kiedy ten cudowny wizerunek został no można powiedzieć, też ręką nieziemską stworzony i Juan Diego to biskupowi miejsca, jak wiemy, pokazał. On jest do dzisiaj przechowywany, eksponowany w Bazylice Matki Bożej w Guadalupe, w stolicy kraju, w Meksyku. Od tego czasu ewangelizacja wśród Indian postępuje bardzo szybko. To rzeczywiście była patronka Indian. Ona się upominała o Indian. Zresztą rysy Matki Bożej na tym cudownym wizerunku są rysami, no właśnie, Indianki. I to jest ten model kolonizacji, czy model obecności Europejczyków, który oczywiście radykalnie odbiega od tego modelu, który na przykład w koloniach angielskich, czy generalnie protestanckich w Ameryce Północnej się realizuje, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z zamykaniem Indian w rezerwatach, a nie w dopuszczaniu do ich jakiejś integracji. Oczywiście to nie oznacza, że w koloniach hiszpańskich czy portugalskich był od razu raj na ziemi. Oczywiście, że nie, ale ten model kulturowy był zupełnie inny. I tutaj rola objawień Matki Bożej z Guadalupe, której wspomniałem, tą najważniejszą sferę duchową, jest trudne do przecenienia. To jest rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie. I tamte życie religijne rzeczywiście tętni. Miałem tą łaskę być w tym sanktuarium rok temu i widziałem. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo poruszające, bardzo, bardzo ważne wydarzenie, które ciągle oddziaływuje na życie religijne, nie tylko w Meksyku, ale generalnie w obu Amerykach. I w związku z tym, no bardzo dziękuję naszemu słuchaczowi za przypomnienie tej rocznicy, bo to jest rzeczywiście ważna rocznica, trudna do przecenienia właśnie też z punktu widzenia no właśnie tej akulturacji, która wtedy i ewangelizacji, postępów ewangelizacji przede wszystkim w Nowym Świecie. Matka Boża w tym momencie, no można powiedzieć, osobiście się w tą ewangelizację zaangażowała, no i ciągle jest tam obecna w swoim wizerunku. Wizerunku, które, no właśnie, tutaj też warto podkreślić, budził wśród wszystkich wrogów Kościoła taką nienawiść, no bo warto przypomnieć, że była próba zniszczenia tego wizerunku przez twórców rewolucji meksykańskiej w latach 20., którzy no, forsowali taką laicyzacyjną rewolucję w Meksyku. Jeden ze zwolenników właśnie tej rewolucji, jeszcze w tej starej bazylice Matki Bożej z Guadalupe, gdzie ten wizerunek był przechowywany, eksponowany, podłożył bombę i doszło wtedy do tego cudownego uratowania tego wizerunku, ponieważ krucyfiks, który stał przed tym wizerunkiem Matki Bożej, jak gdyby przyjął na siebie całe uderzenie tej bomby, chroniąc w ten sposób ten wizerunek, ten wygięty krucyfiks, który dzisiaj jest przechowywany w bazylice tej już nowej Matki Bożej w Guadalupe.
Radio Maria, kolejny telefon, ważna rocznica 2021 roku. Halo? Prosimy, Radio Maria.
Tu chciałam przypomnieć, gdy była uchwalana Konstytucja 3 maja, był poseł, który nazywał się Branicki. I on był przeciwko tej konstytucji. Poeta pisał do niego ostre słowa i zresztą publicznie pisał. Ty zdrajco własnej ojczyzny, nie godzim się tej ziemi, którą tak świętokradzko depczesz z poczciwymi. Ja bym chciała, żeby te słowa przypomnieć niektórym obecnym posłom, którzy są przeciwni uchwalanym obecnie dobrych ustaw i przepisów dla Polski. Łączę pozdrowienia i życzenia dla wszystkich posługujących i dla doktora prowadzącego.
Kto do nas telefonuje? No, niestety nie możemy dowiedzieć się. Prosimy, panie profesorze.
No, Branicki, Potocki, Rzewuski, czyli te trzy nazwiska, które najczęściej jednym tchem są wymieniane, gdy chodzi o Targowice. Tu oczywiście nie mamy czasu, żeby nawet w zarysie to zjawisko omówić. Natomiast to jest istotne, to że ten argument wolności, który przez Targowiczan był podnoszony, to mniemanie, że uda się zabezpieczyć polską wolność czy praworządność dzięki protekcji mocarstw ościennych, no bo przecież oni oskarżali twórców Konstytucji 3 maja o złamanie praworządności, no, złamanie złotej wolności, zaprzeczeniu przywilejów szlacheckich i tak dalej. I tutaj to właśnie infekowanie takim znacznie gorszym niż COVID wirusem, to znaczy takim wirusem zdrady polegającej na przemieszanej z taką naiwnością jest bardzo destrukcyjne, bo ja z kolei badałem tę kwestię na tym odcinku zachodnim, gdzie właściwie od XVII wieku elektor brandenburski i książę pruski Hohenzollern tam regularnie opłacał agenturę wpływu, czy to na sejmikach w Wielkopolsce, czy senatorów, czy posłów na Sejmie Ogólnym Rzeczypospolitej, którzy realizowali wskazania elektorów. I on ciągle mówił o tym, że on po prostu dba o polską wolność. Mówił to ten sam człowiek, który żelazną ręką tłumił jakąkolwiek opozycję stanową, na przykład w księstwie pruskim. Wsadzał do więzień i ścinał Niemców, no, niemieckich szlachciców, niemieckich mieszczan, którzy ciągle tęsknili za Polską, za Rzeczpospolitą, która jako suweren nad księstwem pruskim była jednak dla nich wzorcem, pewną gwarancją też ich wolności. O tym też warto pamiętać, bo często my, wspominając zwłaszcza te bolesne karty w relacjach polsko-niemieckich, my często jesteśmy w takiej defensywie, to znaczy no, musimy oczywiście mówić o tych zbrodniach, o tych stratach, które ponieśliśmy, ale też trzeba przypominać o tym, że właśnie wbrew tej propagandzie, która mówi, ciągle jest jednak niestety żywa u naszych zachodnich sąsiadów, że takie mniemanie, że oni reprezentują te wyższe wzorce kultury, a ci na wschodzie muszą się słuchać, to było tak w historii, że właśnie przez długie dziesięciolecia właśnie Rzeczpospolita była dla Niemców tym torcem wolności, państwa wolności i prawa. To aż do początku XVIII wieku w księstwie pruskim, czyli w królewcu, tak właśnie na Rzeczpospolitą patrzono. Warto też o tym przypominać i właśnie to jest też taki dowód na jednak wielkość tej polskiej kultury, w tym przypadku kultury politycznej.
Profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, prosimy Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówię z Krakowa, Łukasz. I chciałem przypomnieć może takie nawiasem przy dzisiejszym właśnie temacie naszych rozmów, że w tym roku będziemy obchodzić chyba 30. rocznicę powołania Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w styczniu i 30. rocznicę utworzenia rządu pana premiera Jana Olszewskiego 6 grudnia 1991 roku.
Kto do nas dzwoni? Proszę o przedstawienie się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tak, i tylko imię, bo już słyszeliśmy pytanie.
Łukasz.
Dziękuję, panie Łukaszu. Prosimy, pan profesor.
Tak, to jest też oczywiście cenne uzupełnienie w tych szeregu ważnych rocznic, bo rzeczywiście od tych wolnych wyborów, które miały miejsce w 1991 roku, to jest to, można powiedzieć, pierwsze podejście do tworzenia tak naprawdę czy zrywania, realnego zrywania z dziedzictwem komunizmu i tego, i wyrazem tego, tych dążeń było utworzenie najpierw koalicji parlamentarnej, która wyłoniła większość pozwalającą na dystygnowanie czy wyrażenie wotum zaufania dla desygnowanego premiera Jana Olszewskiego. Wtedy także no, zaczynają się bardzo dramatycznie rozchodzić drogi wybranego przecież rok wcześniej prezydenta Lecha Wałęsy, który zaczyna mniej więcej właśnie w tym czasie mówić o konieczności wzmacniania lewej nogi, prawda? I no, przypomnijmy sobie, że pierwszym takim sygnałem niedobrym, że coś złego się dzieje z tym początkiem prezydentury, który przecież prezydenta, który był wybrany no, pod hasłem przyspieszenia, prawda? Przyspieszenia odchodzenia od komunizmu, no to było to, że on po wyborach zwycięskich, prezydenckich w grudniu 90 roku desygnował na premiera Jana Krzysztofa Pieleckiego, takiego szeregowego posła z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, szerzej nieznanego opinii publicznej. I wtedy właśnie też takie 30-lecie, można powiedzieć, wysokiego lotu środowiska tych, jak mówiono wtedy, gdańskich liberałów, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, z którego potem no, wyewoluuje Unia Wolności, a w efekcie dalej Platforma Obywatelska. To jest też taka pewna nić, która właśnie biegnie obok, można powiedzieć, tych oczekiwań społecznych, no bo tu wybory, tu rozstrzygnięcie, Lech Wałęsa, wielkie nadzieje na to, że będzie to odcięcie się od dziedzictwa komunizmu, a z drugiej strony no, mamy zupełnie inne rozdanie polityczne. I ponownie te nadzieje wracają po wyborach w 1991 roku i wyrazem tych nadziei i realnych dążeń jednak do jakiejś zmiany rzeczywistej to będzie właśnie powołanie na urząd premiera Jana Olszewskiego, potem sformułowanie przez niego rządu. No jak wiemy, historia pokazała, że ten rząd krótko trwał, ale to był ten początek, który oczywiście jak każdy jest najtrudniejszy, ale musiał zostać uczyniony. No i ordynariat polowy Wojska Polskiego, to jest powrót do tej tradycji właśnie Rzeczypospolitej II. I tutaj Ojciec Święty Jan Paweł II, powołując ten ordynariat, no można powiedzieć, też nawiązuje do tych tradycji II Rzeczypospolitej. Pamiętamy te słowa, które Święty Jan Paweł II wypowiedział właśnie rozpoczynając swoją pielgrzymkę w Koszalinie, bo wtedy to było to pierwsze miejsce na szlaku pielgrzymim Ojca Świętego, kiedy mówił do Wojska Polskiego słowa i skierował te słowa, zaznaczając, że Polska była zawsze narodem rycerskim, tak dosłownie. I to było też takie wielkie nie, które papież wtedy powiedział tej pedagogice wstydu, która zaczyna się w Polsce rozwijać, żeby wmawiać Polakom, że trzeba się wstydzić za polską historię, która jest właściwie taką historią nieodkrytych zbrodni, a to, że AK-owcy w czasie Powstania Warszawskiego głównie mordowali Żydów, a to generalnie, że Polacy pomagali Niemcom w czasie Holokaustu i tak dalej, i tak dalej, która trwa. Niestety ta propagandowa pedagogika wstydu, a temu zaprzeczył bardzo wyraźnie Święty Jan Paweł II, mówiąc, że Polacy byli narodem rycerskim, nie byli narodem sprawców czy współsprawców, ale byli narodem rycerskim, którzy ten walor rycerskości też niesie dla innych narodów. Mówiliśmy także, wspominaliśmy ten walor międzynarodowy zwycięstwa pod Warszawą w 20 roku przy okazji stulecia Bitwy Warszawskiej, to mieści się właśnie jako taka materia historyczna w tym, co mówił Ojciec Święty o Polsce jako narodzie rycerskim. Rycerz to taki, który no, walczy nie tylko dla siebie, tylko walczy o innych, walczy o pewną słuszną sprawę. I Polska w 20 roku udowodniła, że tak było.
Profesor Grzegorz Kucharczyk w temacie ważną rocznicę 2021 roku. Kolejny telefon, prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Krakowa. Nie słuchałem audycji od początku, ale na pewno warto przypomnieć 70. rocznicę śmierci kardynała Adama Stefana Sapiehy, księcia niezłomnego. Postaci tak bardzo zasłużonej dla Kościoła i dla Polski. Jeśli chodzi o rocznice setne, to nie wiem, czy była wymieniona setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, która wypadnie już tak za jakieś dwa tygodnie. A także warto przypomnieć postać Marka Grechuty. No, w ubiegłym roku obchodziliśmy 75. rocznicę jego urodzin. W tym roku będzie 15. rocznica śmierci. Też może na antenie przypomnieć jego utwory. No, zwłaszcza taki piękny utwór Ojczyzna. No bo można zauważyć, że jakoś w polskim radiu, chociaż była rocznica, płyta wydana, to jego utworów w jego wykonaniu, no jakoś no nie są te utwory puszczane na antenie. No zresztą jest jeszcze takich kilku piosenkarzy, których w programie pierwszym Polskiego Radia nie usłyszy. Także te trzy postaci wydaje mi się, że też...
O niektórych mówiliśmy... Niektóre pan nam przypomniał. Dziękujemy, panie Stanisławie. Prosimy, profesor Grzegorz Kucharczyk.
Tak, rzeczywiście wspominaliśmy i o przy okazji naszego wejścia telewizyjnego i o rocznicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I też pojawiła się, została wspomniana postać kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ja mówiłem też w kontekście jego, bo to często może umyka uwadze, jego zaangażowania dla wspierania sprawy Polski na Śląsku, na Górnym Śląsku, jak dostrzegała się kwestia przynależności tej ziemi w 1921 roku. Ale przecież rzecz jasna zasług kardynała Sapiehy, rzeczywiście księcia niezłomnego, jest znacznie więcej. To jest postać, która już w czasie I wojny światowej, przecież tworząc też Komitet Pomocy dla osób poszkodowanych, uchodźców przez Wielką Wojnę, jak mówiono wtedy o I wojnie światowej, właśnie pokazywał to wielkie miłosierdzie, tą miłosierną stronę Kościoła, a z drugiej strony to był rzeczywiście wielki polski patriota, który nie wahał się też upominać o sprawy polskie po 1939 roku, kiedy nastała noc tej niemieckiej okupacji. On też informował, to był jeden z głównych kanałów informujących Stolicę Apostolską o trwającej eksterminacji narodu polskiego przez państwo niemieckie. To właśnie bazując też na tych danych, ojciec święty Pius XII w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych w III Rzeszy, Joachimem Ribbentropem, jemu wyliczał wszystkie przykłady masowych egzekucji Polaków, które miały miejsce na ziemiach polskich i potem w okresie komunizmu. Także twarda postawa wobec komunistów, którzy oczywiście w swoim stylu zareagowali, inscenizując na przykład ten dźwigowany protest Kurii Krakowskiej. To jest rzeczywiście postać, którą koniecznie trzeba przypominać i to 70-lecie jej śmierci jest z pewnością tutaj bardzo dobrą okazją. No i Krzysztof Kamil Baczyński, drugi Słowacki, jak mówił jeden z jego kolegów, który go wyciągnął z tego okna, gdzie go dopadła ta kula wystrzelana przez niemieckiego snajpera. I tam jeden do drugiego mówił, to zginął drugi Słowacki. Bo rzeczywiście, jak ktoś powiedział, Polska wtedy strzelała brylantami, bo to była postać, jak wiadomo, poezja Krzysztofa Kamila z czasów wojny to jest poezja rzeczywiście tego pokolenia II Rzeczpospolitej, wychowanego w szkołach II Rzeczpospolitej, ale które przyszło, które musiało żyć w tej nocy okupacji. No i takie dopowiedzenie, że no właśnie, bo często zastanawiamy się, no powstanie warszawskie, jaki sens. Po 1945 roku UB też szukało Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Oni jeszcze nie wiedzieli, że zginą.
70 lat temu, 8 lutego, w więzieniu na Mokotowie na mocy wyroku komunistycznego sądu wykonano wyrok śmierci na Łupaszce też.
Tak. Mamy właśnie
ten... Nie wiem, czy pan profesor ogarnił wszystkie te daty wymienione w tej audycji.
My wszystkich oczywiście możemy i z pewnością nie ogarniemy, ale staramy się znaleźć ten wspólny mianownik. I tutaj ten wspólny mianownik to jest służba, prawda? Mm. służba dla Polski, często okupiona krwią, ale często też okupiona no, wielkim wysiłkiem, staraniem całego życia, tak jak księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy, czy przypominanego tutaj Włodzimierza Tetmajera. Ale to jest rzeczywiście ta wielka polska historia, prawda? Narodu rycerskiego, narodu, który rycersko walczył, który walczył o słuszne sprawy.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam na imię Wojciech, 39 lat, z Dolnego Śląska pochodzę i tak ogólnie rzecz biorąc, do której audycji zawsze włączałem Radio Maryja i słuchałem do każdej audycji, miałem coś do powiedzenia, tylko ciężko było tak się dodzwonić po prostu. To jest taka rzecz, że ja pochodzę właśnie z rodziny rycerskiej, szlacheckiej, Terechuda na nazwisko mam. I po prostu w moim godle jest korona przebita strzałą. Terechuda. Mój dziadek, mój dziadkowie są dowody rodzin od lat 800. I gdyby pan profesor umiał coś powiedzieć o rodzinie Terechuda, to mnie bardzo, bardzo ciekawi, bo taki sam jestem po prostu i wszyscy biorą mnie za jakiegoś wariata po prostu, że ja mówię, że my pochodzimy z rodziny szlacheckiej i od początku Polski, jak Polska istnieje na mapie, że Polska, o Polskę rodzina Terechuda walczyła. Czy mógłby pan profesor coś powiedzieć na temat rodziny Terechuda?
Panie profesorze, prosimy.
Niestety nie mogę nic powiedzieć. Tutaj trzeba by specjalistów rady zasięgnąć, nie wiem, heraldyków, genealogów, zerknąć do herbarzy, chociażby Kacpera Niesickiego, żeby, ja myślę, że jednak pan, badając tradycje rodzinne, genealogie rodzinne, na pewno do herbarzy sięgał, więc tam tych herbarzy tworzonych jest jeszcze w okresie I Rzeczypospolitej, a więc no, to są źródła bardzo specjalistyczne, ale są dostępne, więc po prostu ja bym radził zacząć od tych różnych herbarzy, a więc zestawienia wszystkich herbów szlachty polskiej i tam szukać informacji o swojej rodzinie, o swoim, jak mówiono, klejnocie rodowym, czyli herbie rodzinnym. Natomiast, no właśnie, skoro już jesteśmy przy polskiej szlachcie, to rzeczywiście w tych wszystkich rocznicach, o których wspominamy, zwłaszcza gdy chodzi o te rocznice związane z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości, to było dzieło całego narodu i tutaj polskie elity, w sensie także tej elity ziemiańskich, czyli elit szlacheckich, one były tutaj rzecz jasna bardzo ważne w wielu miejscach, przecież to one inspirowały, czy one, można powiedzieć, były tą naturalną elitą, która kierowała różnymi przedsięwzięciami społecznymi. Polski ksiądz i polski szlachcic, tak to było, tak to na przykład też jako swoje największe zagrożenie pojmowali Prusacy, gdy chodzi o zabór pruski, ale także to było ta sama rzeczywistość w zaborze rosyjskim. A więc tutaj przy tej okazji rzeczywiście tą szlachtę, zwłaszcza tą drobną szlachtę, czyli te rodziny, które wywodziły się ze szlachty, ale nie z jakichś wielkich rodów magnackich. Ich rola w odbudowie Rzeczypospolitej była bardzo duża. Dość wspomnieć dwa nazwiska, Józef Piłsudski i Roman Dmowski wywodzący się z drobnej szlachty mazowieckiej i Piłsudski wywodzący się ze szlachty litewskiej. Więc tutaj mamy właśnie do czynienia można powiedzieć, ze szlachtą koronną i szlachtą litewską. Ale taka była wtedy rzeczywistość.
Bardzo gorąco dziękuję, panie profesorze, za wyłuskanie, przybliżenie, wytłumaczenie, co ważnego w rocznicach w 2021 roku przed nami. Dziękuję za to spotkanie całościowo i pierwsza część i druga należy je potraktować. Nie o wszystkim mówiliśmy teraz w tej części radiowej, tak samo jak nie zdążyliśmy o wszystkim powiedzieć w tej pierwszej części. Gorąco i serdecznie dziękuję, życząc dobrego, błogosławionego roku i obyśmy z każdej z tych rocznic wyciągnęli naukę dla siebie i dla przyszłych pokoleń.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i również odejmiam życzenia wszelkich łask Bożych dla ojców, dla całego Radia Maryja, Trwam, całej rodziny Radia Maryja. Korzystając z okazji, jeszcze tylko chciałbym pozdrowić moją współmałżonkę, dzieci, teściów i podziękować rodzinie Radia Maryja za wsparcie modlitewne, któregoś razu zwróciłem się o to wsparcie i otrzymałem dla mojego chorego kolegi, który zmagał się z COVID-em, na doktora Krzysztofa. Bogu dzięki i dzięki dobrym ludziom z wielkiej rodziny Radia Maryja. Już jest wszystko dobrze, także Bóg zapłaci.
Bardzo gorąco dziękuję. I też dziękujemy panu profesorowi za obecność w naszej radiowej rodzinie i też na antenie, na wielu płaszczyznach tego, co czynimy dla Kościoła, dla Polski. Bóg zapłaci. Profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Naszym państwa gościem ważna rocznica 2021 roku.